Poranek Wnet, godzina 9:29, a my znów wracamy do komentowania cały czas tego, co się wydarzyło w Polsce w trakcie wyborów samorządowych. Teraz dzwonimy do Szczecina, tam jest pan mecenas Bartłomiej Sochański, były prezydent miasta nad Odrą i kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach, który przeszedł nieoczekiwanie dla wielu obserwatorów do drugiej tury. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry pani.
Dla wielu osób obserwujących politykę na Pomorzu Zachodnim, fakt, że pan znalazł się w drugiej turze, było pewną niespodzianką, bo jednak wydawało się, że to będzie rywalizacja między obecnym prezydentem a posłem Platformy Obywatelskiej. Jak pan tutaj widzi to? Czy pan się spodziewał tego, czy dla pana to też jest zaskoczenie?
Ja się spodziewałem tego awansu. Niemniej gratuluję panu posłowi Sławomirowi Nitrasowi, dostał dużo głosów. No ale wybór 282 padł na mnie.
282 osoby to jest niewiele osób, ale to jest 282 osoby wystarczyły w Szczecinie, żeby do drugiej tury.
To jest przykład na to, jak działa demokracja, że to nie są tylko takie puste slogany, że każdy głos się liczy. Rzeczywiście czasami niewielka ilość wyborców może zadecydować, dlatego chodźmy wszyscy na wybory.
Teraz proszę powiedzieć, ten spór między panem a obecnym prezydentem Szczecina, na jakiej płaszczyźnie będzie się rozgrywał tutaj, co jest największą kontrowersją w Szczecinie?
Myślę, że będziemy mówić o tym, jak zatrzymać w Szczecinie młodych ludzi, którzy wyjeżdżają, a do Szczecina jako do stolicy Pomorza Zachodniego nie przyjeżdżają tak licznie młodzi z okolicznych miast. Szczecin musi znowu uzyskać taką rolę metropolii kresowej, silnej, transgranicznej metropolii, którą chyba w ostatnich latach stracił. Już nawet fakt, że mało państwo z optyki warszawskiej piszecie i mówicie o Szczecinie, jest dowodem na taką ostatnią marginalizację Szczecina. Musimy wrócić do ekstraklasy polskich miast.
Ten spór o politykę europejską, on toczy krajową politykę, on również wpłynął, wydaje się, na politykę samorządową. Czy pan w kampanii wyborczej również zetknął się tutaj z tym problemem, na przykład z mówieniem, że Prawo i Sprawiedliwość, z którego list pan kandyduje, chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej?
Zetknąłem się z taką retoryką moich przeciwników. Ja jestem z krwi i kości Europejczykiem. Przez 2 dekady byłem konsulem honorowym Niemiec w Szczecinie. Zrezygnowałem dopiero w kwietniu tego roku z tej ważnej funkcji. Występowałem jako prawnik przed europejskimi trybunałami. Również działałem jako ekspert w wielu europejskich instytucjach. Ja znam Europę i ją rozumiem. I myślę, że Szczecin może w Europie odgrywać bardzo ważne miejsce, ponieważ jest metropolią, która ma swoje oddziaływanie także na sąsiednie, wyjątkowo ubogie regiony granicznych landów niemieckich. Więc ja dużo będę mówił w tej dogrywce wyborów o Europie. Uważam to dla mojego miasta, w którym się urodziłem, za ważną sprawę.
Prawo i Sprawiedliwość przyszło do władzy z hasłem reindustrializacji Polski. To miało również dotyczyć Szczecina. Tymczasem póki co posłowie opozycji kpią z tej rzekomo rdzewiejącej stępki w Szczecinie. Jak tam z punktu widzenia miasta wygląda proces odbudowy przemysłu stoczniowego?
Z punktu widzenia miasta to wygląda nieźle, bo w Stoczni Szczecińskiej spółka z o.o., tak brzmi oficjalna nazwa tego przedsiębiorstwa, budowane są znowu statki. To są mniejsze statki niż te budowane w latach 94-2000, kiedy Stocznia Szczecińska była 5. stocznią świata. Ale to jest początek. W tym miejscu, gdzie była kiedyś Stocznia Szczecińska Porta Holding, ta wielka 5. stocznia świata, dzisiaj działa wiele przedsiębiorstw, wiele spółek. Nie jestem w stanie tutaj tak na szybko słuchaczom powiedzieć ich nazw. Zresztą to nic pewnie wielu ludziom w Polsce nie powie, ale każde z tych przedsiębiorstw jest w stanie podjąć się budowy pewnych wyspecjalizowanych części statków i to uważam za pierwszy krok w kierunku odbudowy dużej, dobrej stoczni w Szczecinie.
Wydaje się, patrząc na to, jak wygląda ta kampania samorządowa w całej Polsce, że ci urzędujący prezydenci, zwłaszcza tacy urzędujący od kilku lat, oni mają bardzo mocną pozycję, bardzo trudno z nimi wygrać. To na zakończenie, jak pan zamierza tutaj podważyć pozycję prezydenta Krzystka w Szczecinie? Czy w ogóle, realnie rzecz biorąc, ma pan jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości jakiekolwiek szanse, żeby w tej drugiej turze wygrać?
Myślę, że wszyscy mają szansę. Ja również mam szansę. Nie będzie specjalnie odkrywcze, bo wynika z porównania liczby głosów oddanych za moim konkurentem i za moją skromną osobą, że on w tej pierwszej turze otrzymał więcej głosów. Ale ja chciałbym się odwołać do głosów wszystkich ludzi. Niektórzy głosują za określonym kandydatem, ale jest pewna grupa, która głosuje to również przeciw określonym kandydatom. Chciałbym dla tych wszystkich ludzi przedstawić interesującą ofertę Szczecina, który jest europejskim, dobrze rozwijającym się miastem. Chcę również powiedzieć, że dobre sprawowanie władzy jest możliwe właściwie najwyżej przez dwie kadencje, że później zaczynają się już pokusy, którym no nie każdy potrafi ulec, więc lepiej jest to jakiś czas jednak zagłosować na nowego prezydenta. Tylko czy ludzie tak myślą, nie jestem przekonany, bo polskie przykłady raczej wskazują na to, że ludzie nie chcą zmian. Będę się starał do potrzeby takiej zmiany moich wyborców przekonać.
Pytanie, czy przekona pan również wyborców Sławomira Nitrasa? To pytanie pozostaje otwarte, a my na pewno do Szczecina będziemy jeszcze dzwonić. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Bartłomiej Sochański, był samorządowiec, prezydent Szczecina w latach 94-98 i obecnie kandydat w drugiej turze na prezydenta tego pięknego miasta. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję, do widzenia.
Godzina 9.36, to jest Poranek Wnet. Poranek Wnet powoli zmierza do swojego końca, ale jeszcze dzisiaj pewnie na chwilę tymi sprawami wyborczymi się zajmiemy. W Sejmie jest Łukasz Jankowski, może uda nam się z nim połączyć i z jakimś jego rozmówcą. Tymczasem, proszę państwa, świat nie czeka, aż Polacy wybiorą samorządy, świat pędzi do przodu. W naszym studiu jest pan Marek Budzisz, historyk, publicysta, analityk spraw międzynarodowych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Proszę tutaj przysunąć sobie mikrofon. No tak, prezydent Trump robi to, co lubi najbardziej, czyli zaskakuje świat. Teraz zadeklarował właśnie w sobotę, że Stany Zjednoczone mogą się wycofać z zawartego jeszcze w czasach Gorbaczowa, kiedy to było, porozumienia w sprawie redukcji rakiet średniego zasięgu z głowicami jądrowymi. Do Moskwy przybył pan John Bolton, mocny człowiek administracji prezydenta Trumpa, żeby z Rosjanami porozmawiać. Co tu się właściwie dzieje?
To nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, dlatego że Amerykanie już w lutym tego roku, kiedy w Waszyngtonie została przyjęta strategia odbudowy sił nuklearnych Stanów Zjednoczonych, mówili, że to porozumienie jest po prostu łamane, nieprzestrzegane przez Rosję, drugą stronę porozumienia, i to był pierwszy podstawowy zarzut, a drugi też bardzo istotny, mianowicie taki, że od 1987 roku, czyli od czasu, kiedy ono zostało zawarte, inne kraje, tu chodzi przede wszystkim o Chiny, bardzo intensywnie się zbroją. I Bolton mówił o tym wprost w Moskwie, że no, jest sytuacja taka, że tylko Ameryka jest ograniczona, a wszyscy zwiększają w tym zakresie swój potencjał, dlatego trzeba odejść od tego porozumienia.
Jak Rosjanie na to reagują?
Rosjanie reagują na to w sposób tradycyjny dla siebie, a mianowicie zapowiadają kroki odwetowe. Wiceminister spraw zagranicznych Ryabkow powiedział, że będą one miały charakter wojskowy, czyli należy przypuszczać, że jeżeli rozpocznie się wyścig zbrojeń w tym obszarze, a to jest wielce prawdopodobne, to Rosjanie są na to przygotowani i najprawdopodobniej będą instalować nowe rakiety, no, wymierzone w Europę, bo to przecież to jest ten główny cel. Amerykanie mówią, że oni tak to robią, w związku z tym tu się nic nie zmieni, natomiast pewnie wzrośnie poczucie zagrożenia.
Z naszego polskiego punktu widzenia, czy my powinniśmy się obawiać tego wyścigu zbrojeń? Czy raczej sytuacja się nie zmieni, bo i tak w cieniu tego zagrożenia cały czas żyjemy?
No, po pierwsze, żyjemy w cieniu zagrożenia. Rosjanie instalują rakiety w obwodzie kaliningradzkim. Prasa brytyjska ostatnio informowała, że latem zakończyli remonty schronów atomowych i wyrzutni w tym, na tym obszarze. Rosjanie nie ukrywają i mówią o tym, że miasta polskie, ale też i europejskie są celami ataku. I oczywiście, jeżeli liczba głowic czy liczba rakiet wzrośnie, to zdecydowanie też powinniśmy czuć się w jakiejś mierze zagrożeni.
Czego właściwie Amerykanie chcą od Rosji? Jaki jest ich postulat wobec polityki rosyjskiej? Bo to jest tak, że z jednej strony co jakiś czas Trump mówi, że z tą Rosją jednak trzeba się dogadać. Analitycy twierdzą, że głównym problemem dla Stanów Zjednoczonych są Chiny, a nie Rosja w tej chwili. A z drugiej strony no też co jakiś czas jednak występuje w taki sposób dosyć agresywny.
Bolton wczoraj na konferencji prasowej w Moskwie powiedział, że celem polityki amerykańskiej jest zawarcie wielostronnego układu. Czyli takiego, w którym będą uczestniczyły nie tylko Stany Zjednoczone i Rosja, ale też te państwa, które w tak zwanym międzyczasie znacznie wzmocniły swój arsenał. Chodzi przede wszystkim o Chiny. 90% chińskich sił nuklearnych to są rakiety średniego zasięgu. Ale też tu jest kwestia Pakistanu, Korei Północnej, Iranu. To są te państwa, o których mówią Amerykanie. I w związku z tym Trump też o tym mówił dość otwarcie. Rozpoczniemy wyścig zbrojeń, zobaczymy, kto wygra. We wrześniu wchodzi nowy budżet Pentagonu, mówi się o 700 miliardach dolarów i rozpoczęciu prac nad nowymi typami broni, w tym i rakietowej. I pewnie Amerykanie mówią, przyjdzie taki moment, kiedy wszyscy zrozumieją, że najlepszym rozwiązaniem jest znów usiąść do stołu i zawrzeć nowe porozumienie. Tu trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w gruncie rzeczy rakiety średniego zasięgu to nie jest ten najważniejszy temat. Najważniejszy temat to są rakiety strategiczne, a tu porozumienie wygasa w 2021 roku. Czyli w 2020 roku należałoby usiąść i zacząć rozmawiać. No i Amerykanie robią taki wstęp, powiedziałbym, do tych rozmów.
Czy to jest tak, że to jest raczej taka długofalowa polityka amerykańska, czy to jest polityka tej konkretnej administracji? Pytam dlatego, bo wcale nie jest oczywiste, jak długo ta administracja będzie trwać. Demokraci grożą, że zdejmą prezydenta Trumpa ze swojego stanowiska. Więc czy to jest taki kierunek długofalowy, tak jak ten zwrot ku Azji, który wielokrotnie był w naszych mediach omawiany?
Administracja prezydenta Obamy uprawiała w tym zakresie zupełnie inną politykę. Mianowicie dość jednostronnego rozbrojenia Stanów Zjednoczonych. W związku z tym nie można wykluczyć, że jakaś następna administracja demokratyczna będzie tego rodzaju kroki również podejmie. Więc w tym sensie nie można twierdzić, że to jest pewien kierunek strategiczny, który nie będzie podlegał rewizji w najbliższych latach.
Wiem, że obserwuje pan też wewnętrzną politykę rosyjską. Jak to w tej chwili, co tam się dzieje? Czy ta pozycja prezydenta Putina jest cały czas mocna? Bo to co jakiś czas u nas się mówi, że jednak ta władza powoli ma już swój zmierzch, że gdzieś tam na horyzoncie widać taki moment, kiedy Władimir Putin odejdzie.
Ja myślę, że to jest tak zwany wishful thinking. To znaczy, nie ma żadnych przesłanek, ażeby mówić o tym, że ta władza traci poparcie w takim stopniu, które by uprawdopodobniało to, że ona zostanie zamieniona przez jakąś inną grupę. No tu pojawia się pytanie, jaką grupę, bo takowej nie ma. Rosyjska opozycja jest słaba, nie dysponuje wpływami. Nie ma też żadnych przesłanek, aby sądzić, że ziści się to, czego się na Kremlu obawiają najbardziej, czyli konfliktu wśród rosyjskich elit. Bo to jest w ich perspektywie główne zagrożenie, że oni się wewnętrznie podzielą i jedna partia władzy zakorzeniona w organach bezpieczeństwa i w wojsku będzie walczyła z drugą partią władzy też w tych instytucjach posiadających wpływy. Jeżeli coś takiego będzie miało miejsce, no to wtedy jest perspektywa chaosu. Ale to jest czysto teoretyczne rozważanie.
Tymczasem do polityki międzynarodowej wkroczyło coś, co wydawało się takie pradawne, średniowieczne, więc wręcz o genealogii starożytnej, czyli polityka różnych metropolii kościołów wschodnich. Mówię tutaj o konflikcie na linii Moskwa-Kijów-Bizancjum.
No tak, chodzi o wydarzenie, które co prawda jeszcze formalnie nie nastąpiło, ale jest właściwie pewne, a mianowicie o przyznanie niezależności ukraińskiej cerkwi prawosławnej. Z tym, że mówienie o niezależności to jest jakby tylko jeden aspekt całej sprawy. W istocie chodzi o zbudowanie pewnej jedności cerkwi na Ukrainie. To brzmi trochę paradoksalnie, ale takie jest stanowisko Konstantynopola. Bo dziś sytuacja jest taka, że na Ukrainie są trzy organizacje cerkwi prawosławnej. Dwie były objęte klątwami, które właśnie zostały zniesione przez Konstantynopol. I teraz w najbliższej przyszłości ma dojść do soboru cerkwi ukraińskiej, takiego nazwijmy to soboru zjednoczeniowego, i powstać jeden organizm ukraińskiej cerkwi prawosławnej autokefalicznej z nowym metropolitą. Czy wejdą do tego wszystkie organizacje cerkwi patriarchatu moskiewskiego, to jest jakby zagadka, ale nawet jeśli nie wejdą, to ci, którzy nie wejdą, to będzie zagraniczna cerkiew na terytorium Ukrainy. To jest dość zasadnicza różnica.
Można w pewnym sensie powiedzieć, że właśnie likwidowane są skutki naszych błędów historycznych gdzieś tam z XVII wieku.
No bezpośrednio likwidowane, dlatego że przekazanie jurysdykcji Moskwie przez Konstantynopol, no to był efekt pokoju grzmułtowskiego po przegraniu przez Rzeczpospolitą wojny z Moskwą i po utracie politycznej jurysdykcji nad lewobrzeżną, mam tu na myśli Dniepr oczywiście, lewobrzeżną Ukrainą. Więc w tym sensie no to jest jakaś historyczna satysfakcja, bo realia są oczywiście zupełnie inne.
No tak, i sprawa ma teraz ciąg dalszy, dlatego że patriarchat moskiewski występuje teraz bardzo tak antagonistycznie w stosunku do tego patriarchatu w Bizancjum, czyli w Konstantynopolu, czyli w Stambule.
Występuje dość stanowczo, tak bym to określił, dlatego że w tych różnych, są oczywiście różne stopnie, nazwijmy to, konfliktu, i patriarchat moskiewski nie zdecydował się na użycie czegoś, co można by powiedzieć, na użycie broni atomowej w tych wzajemnych relacjach, czyli nie obłożył klątwą na przykład patriarchatu konstantynopolskiego, a jedynie ogłosił, że tak powiem, nie tyle zawieszenie, co przerwanie łączności ekumenicznej. To pociąga za sobą pewne określone skutki formalne dla wiernych, ale nie jest takim najostrzejszym przejawem konfliktu. A wśród kościołów prawosławnych to my trochę inaczej na to spoglądamy. No, to się dosyć często zdarza, nawet przy bardzo nieistotnych sprawach. Do czego dąży patriarchat moskiewski, bo to jest najistotniejsza kwestia. Mianowicie on dąży do zwołania Soboru Powszechnego i do przekonania na tym soborze większości cerkwi lokalnych, autokefalicznych, do poparcia jego stanowiska. W istocie w związku z tym on dąży do odebrania takiego prymatu wśród kościołów prawosławnych Konstantynopolowi. Ten prymat ma charakter honorowy i związany z tradycją kościelną. W kościele prawosławnym nie ma takiego systemu prawnego jak w kościele katolickim, i długofalowa strategia Moskwy jest właśnie taka.
No tak, ale czy ta cerkiew prawosławna moskiewska ma w sobie taką siłę? Nie mówię tu o sile materialnej, ale jednak siłę duchową, siłę autorytetu, że jest w stanie coś takiego zrobić. Jest w stanie rzeczywiście tutaj odebrać ten autorytet Bizancjum.
Ja bym od siły materialnej nie abstrahował, dlatego że cerkiew moskiewska jest bardzo silnie zrośnięta z państwem rosyjskim. Nawet mówi się, że jest kontrolowana przez służby rosyjskie, i do pewnego stopnia to znajduje potwierdzenie w faktach. I na przykład wspólnota mnichów na górze Athos w Grecji, bardzo wpływowa, otrzymała w ciągu ostatnich kilkunastu lat, jak się szacuje, około 200 milionów dolarów w postaci różnego rodzaju wsparcia od oligarchów rosyjskich. W związku z tym tu też chodzi o duże pieniądze. Cerkwie to nie są bardzo zamożne organizacje. Większość cerkwi narodowych przyjęła taką postawę wyczekującą. I niektóre się określiły po stronie Konstantynopola, niektóre wprost poparły Moskwę, a większość czeka na rozwój wydarzeń. To w gruncie rzeczy, jeszcze tylko uzupełnię, będzie zależało od tego, w jaki sposób będzie przebiegał ten proces połączenia organizmów kościelnych na Ukrainie. Jeżeli będzie przebiegał w sposób zorganizowany, spokojny i siły ekstremistyczne po obu stronach nie wezmą tam góry, to najprawdopodobniej Konstantynopol jakby przeforsuje swoje stanowisko. Jeżeli będziemy tu obserwować jakieś wydarzenia bulwersujące, no to myślę, że będzie z tym duży problem.
Skąd właściwie wzięła się taka, a nie inna decyzja patriarchatu w Konstantynopolu? No bo to jest takie wejście tego jednak duchowego ośrodka, jak sam pan wskazał, akurat nie najpotężniejszego materialnie, w konflikt ściśle geopolityczny, wręcz prawie że militarny, no bo to są dwa kraje, które w istocie prowadzą wojnę.
No tu oczywiście jest kilka przynajmniej poziomów i kilka odpowiedzi na to pytanie. Nie można abstrahować od tego, że wśród wiernych na Ukrainie panował rozłam i nie jest rzeczą pożyteczną czy pozytywną, żeby on trwał. Więc z religijnego czy z duchowego punktu widzenia tak trzeba na to patrzeć. I od kilku przynajmniej lat stojący na czele takiego największego w gruncie rzeczy tego nieuznawanego organizmu kościelnego, czyli Ukraińskiej Cerkwi Autokefalicznej, metropolita Denisenko, występował zarówno do Patriarchatu Moskiewskiego, jak i do Soboru Powszechnego z prośbą o pojednanie i wypełnił cały szereg dość ostrych warunków. To się spotkało z całkowitym milczeniem, a nawet odrzuceniem Moskwy, więc w tym sensie to nie jest sprawa, która się narodziła wczoraj. Ale aspekty polityczne, tu nie można od tego abstrahować, też w tym odgrywają swoją rolę. No, wysłannicy Konstantynopola na Ukrainę, tacy delegaci jego, którzy mają nadzorować ten proces budowania cerkwi autokefalicznej, to są przecież duchowni, którzy się wywodzą ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. A w związku z tym z państw, które chyba najsilniej wspierają ideę niezależności ukraińskiej. Trzeba też przypomnieć, że Turcja, uchodząca w takim potocznym obrazie za bliskiego sojusznika Rosji, nie poparła aneksji Krymu i dość silnie wspiera Kijów w tych relacjach z Moskwą, również na poziomie pomocy militarnej. A Erdoğan nazywa się protektorem Tatarów krymskich. W związku z tym tu też polityka na tym najwyższym poziomie ma swoje znaczenie.
Polityka ma swoje znaczenie. Powiedział pan o tej silnej pozycji w strukturach państwa rosyjskiego cerkwi, o związku z państwem. To jest związek poniekąd tradycyjny. Ale jak wygląda taka duchowa kondycja w tej chwili Rosji? Czy ta cerkiew jest również siłą duchową, siłą religijną? Innymi słowy, czy Rosjanie chodzą do kościoła, że tak zapytam, jak Polak katolik?
W znacznie mniejszym stopniu niż w Polsce. U nas też oczywiście mogłoby być lepiej, ale to jest różnica rzędu wielkości. Znaczy cerkiew moskiewska uznaje się za największą na świecie i wielokrotnie większą niżli na przykład Konstantynopol, który w samej Turcji ma bardzo niewielu wiernych, ale sprawuje nadzór duszpasterski nad całą diasporą, w tym i wiernymi w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Łącznie oblicza się, że Konstantynopol to jest około 6 milionów wiernych. W Moskwie mówi się, że mają 140 milionów, ale tak naprawdę nie więcej niż 10% tych ludzi tytularnie należących do Kościoła prawosławnego regularnie uczestniczy w praktykach religijnych.
A czy w kulturze rosyjskiej coś dzieje się, co ma jakiś związek z prawosławiem? Czy powstają jakieś dzieła teologiczne, czy w współczesnej kulturze rosyjskiej jakoś to dziedzictwo prawosławne, które oni zaczęli odbudowywać po odejściu komunizmu, jakoś funkcjonuje?
Dziedzictwo prawosławne funkcjonuje i funkcjonuje tradycja, która jest, użyję tu pewnego uproszczenia, związana z tradycją Białej Rosji. Ale nawet jak mówią o tym ludzie, którzy się uznają za konserwatystów rosyjskich, no gdyby robić taki podział procentowy, to do tradycji Czerwonej Rosji odwołuje się obecnie gdzieś około 40% populacji, a do tradycji Białej Rosji no w najbardziej optymistycznym wariancie około 15%. To też jest oczywiście dość znacząca liczba, ale zdecydowanie niedominująca, no bo w Rosji mieszka 146 milionów ludzi, z tego około 110 prawosławnych, a to oznacza, że to jest jakiś nurt, ale dość mniejszościowy. Inteligencja jest silnie zlaicyzowana. Działania władz, które uprawiają politykę zwrotu nieruchomości kościelnych, cerkwi, są silnie oprotestowywane przez właśnie inteligencję o takim liberalnym nastawieniu, więc gdyby to w ten sposób mierzyć, to raczej jest to pewna forma ideologii państwowej, niżli to, czym Rosjanie na co dzień żyją, a przynajmniej w swojej większości.
I rozumiem, że decyzje patriarchy dotyczące tego konfliktu właśnie na przykład z Konstantynopolem nie są podejmowane bez konsultacji z administracją prezydenta, że tutaj istnieje ścisły związek.
No, myślę, że zdecydowanie tak. W grudniu ubiegłego roku odbył się sobór cerkwi moskiewskiej, gdzie gościem był Władimir Putin. To było bardzo mocno podkreślane, bo po raz pierwszy rosyjski prezydent przyszedł do kościoła. Był gościem w pewnej uroczystościach czy przedsięwzięciach, które były organizowane przez cerkiew. Wcześniej to było odwrotnie. To pewien paradoks był taki, że w tym soborze uczestniczyli również biskupi kościoła ukraińskiego, co stawiało ich w dosyć dwuznacznej sytuacji. I po to, żeby oni nie spotkali się z krytyką na Ukrainie, dostali zaproszenie, gdzie tego punktu nie było, o spotkaniu z Putinem. Było tam napisane, że jest przerwana kawę. W związku z tym, tak, to jest dość zdecydowanie wspólna polityka. Biskup odpowiadający za kontakty zagraniczne cerkwi prawosławnej jest w gruncie rzeczy jednym z takich narzędzi rosyjskiej polityki zagranicznej, a na czele Towarzystwa Pielgrzymkowego, odnowionego jeszcze, bo ono funkcjonowało za czasów carskich, stoi były premier Rosji i też oficer FSB. To nie ulega wątpliwości. To jest taki kierunek polityki też.
I jak to się wszystko pięknie łączy. Proszę Państwa, będziemy obserwować dalej tą całą sytuację wokół metropolii prawosławnej w Kijowie, bo to nie tylko dlatego, że to jest nasze historyczne dziedzictwo, ale także dlatego, że jak tutaj usłyszeliśmy, jest to bardzo ważne nie tylko dla religii, również dla polityki. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Marek Budzisz, ekspert od spraw polityki międzynarodowej, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Chciałem tylko powiedzieć, że komentarze tutaj naszego gościa można czytać w internecie na portalu tysol.pl, na platformie Salon24. Już o tym mówiliśmy, ale zawsze warto wspomnieć, bo dobre książki trzeba reklamować, że nasz gość jest również autorem bardzo ciekawej pracy dotyczącej tego, w jaki sposób Alaska przestała być rosyjska, stała się amerykańska, wydanej przez Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie. Poranek Wnet powoli zmierza do swojego końca. Tym razem nie połączyliśmy się z parlamentem, ale może jutro nam się to uda. Na pewno w jutrzejszym poranku ciąg dalszy rozmów na temat tego, co wynika z wyborów samorządowych, ale oczywiście na pulsie świata też rękę będziemy trzymać. Poranek zrealizował Paweł Chodyna. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Jutro też będzie poranek. Bardzo serdecznie zapraszamy, a na zakończenie zaśpiewa sobie Nirwana, bo ktoś zaśpiewać powinien.